Agentka SB podejrzewana o udział w zabójstwie księdza Franciszka Blachnickiego uciekła do Nowej Zelandii. IPN w marcu tego roku potwierdził informację o tym, że ksiądz Blachnicki został otruty. Dlaczego prokuratura pozwoliłaby Jolanta Lankę opuściła kraj? I czy w związku z tym Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji? Prezydent Duda niedawno odznaczył pośmiertnie księdza Blachnickiego orderem Orła Białego, a premier Morawiecki przeznaczył 30 milionów dla ruchu OZ-owego. I w kontekście ucieczki Lange warto jednak zapytać, czy rządowi PiS zależy na rozliczeniu morderców założyciela ruchu Światło Życie. O tym porozmawiamy już za chwilę. Czekam na wasz aktywny udział. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 23 dzień sierpnia, a ja witam serdecznie naszych gości. Jest z nami były ksiądz Jerzy, kiedyś aktywnie zaangażowany w ruch Światło Życie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, wszystkich w studio.
Dzień dobry. Witam serdecznie, a w studio ze mną Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, dziś protestancki pastor, a kiedyś również zaangażowany w różne wspólnoty katolickie, o czym też dzisiaj będziemy rozmawiać.
Witam serdecznie. Oczywiście też, Jurku, pozdrawiam cię także w imieniu naszej ekipy technicznej. Oni tu są, ale ich nie widać.
Miło.
Jeszcze są wakacje, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie trudnym, o okolicznościach śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Będziemy również mówić o znaczeniu tego, jakie ma rozliczenie sprawców tej zbrodni dla nas, dla Polaków dzisiaj w 2023 roku, ale myślę, że ten temat powinien być ważny dla każdego, komu w sercu gra wolność, dlatego już teraz zachęcam was do udziału w naszej sądzie. Na YouTubie znajdziecie pytanie, dlaczego PiS nie rozlicza zbrodniarzy komunistycznych? Mamy odpowiedzi. Boi się, jest z nimi w jakimś układzie, jest za słabe lub inaczej. Czekamy na wasze głosy, a my przypomnijmy o tym, co działo się w ciągu ostatnich miesięcy, ponieważ ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w 87 roku, ale tak naprawdę teraz cały czas słyszymy o nim, o tym, jakie znaczenie miał dla Polski. Przypomnijmy, w marcu tego roku IPN zwołał konferencję. Zobaczmy, co udało się ustalić w sprawie śmierci księdza Blachnickiego.
Gdy wszystkie te zamiary po wielu dekadach, drodzy państwo, okazały się niemożliwe do złamania wielkiego dzieła księdza Franciszka Blachnickiego w wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych Wydziału 11 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc komunistycznego wywiadu, w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb, a więc wysłano małżeństwo państwa Gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć, szanowni państwo, i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Wiemy już dzisiaj, że było to zabójstwo.
Prezes IPN mówi o małżeństwie Gontarczyków. Jolanta Gontarczyk później zmieniła nazwisko i dziś nazywa się Jolanta Lange. I to właśnie o niej wczoraj napisał Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw służb specjalnych. Napisał na Twitterze: Breaking news. Jolanta Lange, agentka SB o pseudonimie Panna, podejrzewana o udział w zabójstwie księdza Franciszka Blachnickiego, opuściła Polskę i udała się do Nowej Zelandii, gdzie obecnie przebywa. Wyjechała kilka miesięcy po ogłoszeniu przez prezesa IPN doktora Karola Nawrockiego informacji o otruciu księdza przez SB. I pytanie do Was, jak Wy zareagowaliście na tę wiadomość, że Jolanta Lange uciekła z Polski, były ksiądz Jerzy?
No już wyraziłem swoje zdziwienie. Napisałem od razu pani, bo jest to, przyjąłem to z niedowierzaniem. Naprawdę, gdyby ktoś inny mi powiedział, to bym nie uwierzył. Po prostu brak słów, ręce opadają. W 2006 roku prokuratura w osobie pani prokurator Koi z IPN-u Katowice poniosła klęskę poprzez zaniechania podstawowych czynności prokuratorskich w pierwszym śledztwie prowadzonym w sprawie śmierci księdza Blachnickiego. I tutaj kilka miesięcy temu prokurator generalny Zbigniew Ziobro występuje z całą swoją świtą i ogłasza sukces, że w końcu potwierdzono, że znaleziono toksyny w ciele księdza Franciszka i chwali się, że tym razem prowadzą to dzielni prokuratorzy. Tymczasem no, po prostu dzieje się rzecz niebywała. Główna podejrzana na podstawie, nie znamy oczywiście akt śledztwa, ale na podstawie danych, które są publicznie znane, powszechnie znane, to jest to niewątpliwie osoba głównie podejrzana. A jeżeli nawet nie, jeżeli by się okazało, że ktoś inny podał truciznę księdzu Blachnickiemu, to niewątpliwie Jolanta Gontarczyk Lange na pewno ma informacje na ten temat, kto mógłby to być.
Ja wczoraj rozmawiałam z prokuratorem Andrzejem Pozorskim, to jest dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jest to również zastępca prokuratora generalnego i Andrzej Pozorski powiedział mi, że na razie nikt z prokuratury nie będzie komentował tej sprawy, ponieważ śledztwo trwa i dla dobra śledztwa nie będzie tych komentarzy oficjalnych, medialnych. Pastor Paweł Chojecki, jak ty zareagowałeś na tę wiadomość, jakie to ma znaczenie?
Niestety ja, być może w przeciwieństwie do ciebie, Jurek, choć podejrzewam, że i ty też tak podejrzewałeś, że tak się stanie, ja się w ogóle nie zdziwiłem. Nie? Dla mnie to było oczywiste, bo kiedy oni, Ziobro i inni ci prokuratorzy zaangażowani w sprawę, najpierw ogłaszają publicznie, że są wyniki sekcji zwłok i że to było morderstwo i że podejrzaną jest ta osoba oraz jej mąż, no to oni im dają sygnał, żeby opuścić Polskę. Nie? To jest dla mnie, to było dla mnie oczywiste i mówiłem pół roku temu o tym. Nie? Najpierw się takich ludzi aresztuje, a potem się ogłasza.
Ale pytanie
wyniki
może,
sekcji zwłok. No tyle,
może
no.
Po prostu oni nie mogli tego zrobić, nie mieli odpowiedniej ilości dowodów, żeby zareagować w jakiś sposób. Czy rozważasz też taki scenariusz?
Teraz mówimy o możliwościach prawnych, czy...
Prawnych,
no to oczywiście, że mogli. No to przecież jest podejrzana prokurator i generalny Ziobro, i zastępca szef tej komisji ścigania i tak dalej. I inni wypowiadający się w tej sprawie nie mają wątpliwości, kto to mógł zrobić, kto jest w kręgu najbardziej podejrzanych. Czyli mamy morderstwo, a dokładnie zbrodnię komunistyczną, czyli tu przedawnienia nie wchodzą w rachubę. I mamy podejrzanych agentów SB i tak dalej. I nie ma aresztowań. No to jak nie mogli? Nie chcieli. Tylko tyle mogę powiedzieć. Pytanie, czy się bali? czy są w jakimś innym układzie, no to właśnie to w sądzie, którą...
Tak, czekamy cały czas na
daliśmy wam
wasze
też
głosy.
Do...
Przypomnijmy, w marcu Andrzej Pozorski powiedział na antenie naszej telewizji, rozliczenie zbrodni popełnionej w okresie państwa niedemokratycznego jest obowiązkiem każdego państwa demokratycznego. Nie ma wolności bez powiedzenia, co się wydarzyło kiedyś i bez tego, aby osoby odpowiedzialne za to poniosły odpowiedzialność karną. Takie słowa padły. No, mamy wyniki po części tego śledztwa w sprawie księdza Brachnickiego. Wiemy już, że został otruty. Pytanie teraz, czy w ogóle dowiemy się o tym, kto stoi za zabójstwem księdza Brachnickiego. Czy możemy liczyć na rozliczenie sprawców? Jak myślicie?
No, ja mimo wszystko mam spodziewania, że prokuratura w końcu potraktuje tą sprawę naprawdę poważnie. No chyba, że okaże się, że nie ma woli politycznej wśród kierownictwa. No bo mogą być najwspanialsi ci prokuratorzy, nie wiem jacy są, bo ich nie znam. Ale jeżeli no, wiemy jak prokuratura działa, niby jest, teoretycznie jest niezależna, ale praktycznie wiemy, że przełożony podejmuje decyzję. Mimo tego ksiądz Franciszek Blachnicki jest w historii Polski po II wojnie światowej jest osobą wyjątkową, który odegrał istotne znaczenie dla setek tysięcy ludzi w Polsce, a być może dla 2 milionów przynajmniej jest kojarzony ze świetną wakacyjną przygodą. Tak czy inaczej w historii Polski tej powojennej jest to jedna z kluczowych osób, która odegrała bardzo ważną rolę. Był przecież Ruch Światło-Życie, był takim wsparciem, takim zasileniem, jakby siłą moralną Solidarności, Ruchu Solidarności, który prawie że równolegle obok powstawał. I szereg innych rzeczy, no długo by mówić na ten temat.
Mówicie o tej woli politycznej. Czy będzie wola polityczna, żeby rozliczyć sprawców? Przypomnijmy, że w 2006 roku, kiedy prokurator Ewa Koi umorzyła śledztwo, to wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, ale no, można powiedzieć na obronę rządów obecnych przecież teraz. Andrzej Duda, to było kilka tygodni temu, odznaczył pośmiertnie księdza Brachnickiego orderem Orła Białego. Można też wskazać na to, co robi premier Morawiecki. Media donoszą, Wirtualna Polska, że w ostatnich latach zdecydował się o przeznaczeniu nawet rezerwy budżetowej około 30 milionów złotych na stworzenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To jest ośrodek, ma być ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Krościenku nad Dunajcem. Także no, widać też takie pewne ruchy ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości w stronę tego ruchu azowego. Czy to jakoś nie łączy się wam z tą chęcią, żeby wyjaśnić, rozliczyć sprawców tej zbrodni?
No, łączy mi się w taki sposób, jak Jezusowi łączyło się budowanie grobowców proroków zabitych przez wcześniejszych faryzeuszy czy religijnych fanatyków żydowskich. I potem faryzeusze z czasów Jezusa im budują groby, a tu jednocześnie próbują zabić Jezusa. To mi się tylko tak łączy, bo moim zdaniem, kiedy następują równolegle dwa zdarzenia, bo to się działo wszystko w lipcu, ten order Orła Białego.
Na początku sierpnia.
No tak, ale mówię, że to jest ten czas wakacyjny sprzed miesiąca, powiedzmy. W tym czasie pani Lange opuszcza Polskę. Nie? Czyli tu zobaczcie, tu dla zaciemnienia jak gdyby obrazu się no, na patriotyczne ołtarze wynosi księdza Blachnickiego i daje mu się order, a jednocześnie umożliwia się ta sama ekipa rządząca, bo gdyby prezydent był z innej opcji niż Ziobro, nie, i Kaczyński, i Morawiecki, no to jeszcze mógłbym powiedzieć, że no prezydent robi jedno, a premier robi drugie, a to cały czas jest partia PiS, nie, z przybudówkami, czy jak to tam się nazywa, tam Ziobro jest w jakiejś takim przybudówce, nie wiem, jak ona się aktualnie nazywa, suwerenna.
Suwerenna,
chyba,
a Polska
cały solidarna.
Czas zmieniają nazwę.
Czyli no, zobaczcie, moim zdaniem to jest ta mydlenie oczu Polakom, że o, zobaczcie, jak my czcimy tu tych, którzy walczyli z komuną, dajemy im ordery, a ich morderców po cichu, że tak powiem, pomagamy im, czy umożliwiamy im, bo ostrzegamy im, to jest pomoc, nie? Ostrzeżenie dla mordercy to jest największa pomoc, nie? Tu pomoc uzyskali od tego państwa pisowskiego, uciekli do Nowej Zelandii, a te 30 milionów to jest taka moim zdaniem paskudna, bezczelna próba przekupstwa ostatnich tych ludzi, którzy jeszcze pamiętają księdza Blachnickiego, może jeszcze trochę rozumieją, o co mu chodziło, bo do tego jeszcze dołączę za chwilę inny wątek, żeby siedzieli cicho, to będą mieć pieniądze, ośrodek tam wypoczynkowy i luksus w Krościenku. Także żygać mi się chce, gdy o tym słyszę.
No ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to za rządów PiS-u jednak wznowiono teraz w 2020 roku to śledztwo. Czy to nie jest tak, że jednak części osób w PiS-ie zależy rzeczywiście na wyjaśnieniu tej zbrodni? Jak myślicie? Bo jest to jednak duży trud. My tutaj rozmawialiśmy przecież z historykami, z szefem IPN Katowice, doktorem Schneiderem. I to jest wiele pracy, wiele miesięcy i teraz jednak jest to wznowione to śledztwo.
Ja sądzę, że są poszczególne osoby w PiS-ie, czy też związane z PiS-em, które są uczciwe i którym zależy. I to właśnie dla nich robi się te działania honorowe, powierzchowne. To tak jak miesięcznice smoleńskie obchodzone, a w istocie rzeczy Komisja Macierewicza działająca przez kilka lat, co wyjaśniła, czym zakończyła swoje śledztwo? Niczym do dnia dzisiejszego. Takie są realia działania tej głównego nurtu PiS-u. I w tym przypadku niestety kojarzy mi się to podobnie i dokładnie miałem to samo słowo na myśli. Słowo Jezusa, które wypowiedział do faryzeuszu, że wy budujecie pomniki prorokom, których wasi ojcowie zabijali, mordowali. Dokładnie dzieje się to samo, mam wrażenie, w sprawie księdza Franciszka Blachnickiego. Więc dla mnie są to pewne, ja nie mogę oglądać tych uroczystości i tych przemów całych. Mam dokładnie podobny odruch wymiotny, kiedy słucham tych pompatycznych przemówień duchownych i polityków w sprawie księdza Franciszka Blachnickiego, ponieważ poznałem jego charakter, jego plan ewangelizacji Polski, jego wizję odnowy Kościoła. I to był człowiek, który parł do przodu nieustannie, ciągle pokonywał nowe przeszkody. Tymczasem szli za nim ludzie, którzy przechodzili poniżej tych poprzeczek i udawali, że są z nim. Proszę zwrócić uwagę na to, przecież tam było całe otoczenie 27 lutego w dniu morderstwa 87 roku. Tam mogło być, nie wiem, no strzelam, ale około 20 ludzi. Pytanie podstawowe, kto jeszcze był tam agentem? Bo przypuszczam, że z taką rzeczywistością mieliśmy do czynienia. Nie mogę słuchać tych pań z tak zwanego Instytutu Matki Kościoła, które no, mają taki charakter przemawiania przeduchowionego. Życzyłbym sobie, żeby mój znajomy Jacek Herma, który w tej chwili tam jest księdzem, a który również tam był z Ireneuszem Kopaczem zresztą, poznaliśmy się osobiście, zaczął więcej trzeźwo mówić na ten temat, prawda? Bo wszystkie te zachowania tych osób są bardzo dziwne i to nie jest moje spostrzeżenie. Zwracał na to uwagę również pan Piotr Wojciechowski z IPN-u z Warszawy, zresztą Jan Pośpieszalski, którzy mieli do czynienia z tymi ludźmi. Wokół tej sprawy jest szereg dziwnych rzeczy niewyjaśnionych.
Mocne słowa mówicie o tym odruchu wymiotnym.
To jeszcze, żeby tak i wam się zebrało, bo to, wiecie, Polacy nic nie zrobią, będziemy tylko, będą nam pluć w twarz, a tu będzie tylko Polacy, nic się nie stało. Nie? To się stało. Zobaczcie, tu mówimy o esbeckich mordercach, których ostrzega prokuratura Ziobry, nie? Przecież no, inaczej tego, jeśli nie poszły wcześniej nakazy aresztowania i przesłuchania tych ludzi, to to jest pomocnictwo w ucieczce. Tak, to dlatego dzisiaj dymisja, nie dymisja, przesłuchanie przez prokuratora Wolnej Polski Ziobry, dlaczego to zrobił, to jest dla mnie oczywiste, to jest, wiecie, to nie ma o czym dyskutować, nie?
Mamy komentarz naszego widza, Tadeusz Marszałek. Bantustan czy państwo partyjno-totalitarne to raj dla wszelkiego rodzaju kryminalistów, zbrodniarzy. Ziobro do dymisji, ale jak, jeżeli on przez 8 lat nazbierał haki prawie na wszystkich z PiS?
To jest jeszcze, to jest jeden problem, że on tam pewnie w jakiś sposób szachuje trochę może Morawieckiego, Kaczyńskiego i różnych innych. Ale zobaczcie, jaka obrzydliwość jest w tym, że praktycznie no, najszerszy ośrodek realizujący dzieło księdza Blachnickiego, czyli docieranie do Polaków z Ewangelią o darmowym zbawieniu, także w postaci tych czterech praw duchowego życia, które przywiózł John Łosiak do Polski, i ksiądz Blachnicki mówi: wow, to jest to, tego, na to czekałem, Boże, dziękuję, zaczynamy akcję, i rozpoczęła się ta wielka, fantastyczna przygoda ruchu azowego, że przecież ten sam Ziobro, jego prokuratura próbuje zniszczyć ten ośrodek, czyli telewizję Idź Pod Prąd. Przecież niedawno spotkaliśmy się z byłym księdzem, dziś pastorem Jurkiem, na moim procesie, gdzie i Jurek zeznawał, i jeszcze dwóch pastorów baptystycznych o no, takim bardzo dużym dorobku i renomie, i wszyscy jasno mówili. To jest próba zastraszenia środowiska ewangelicznego w Polsce. To jest efekt mrożący, żebyśmy się zamknęli, żebyśmy przestali działać. Czyli zobaczcie, oni nie tylko robią tę obrzydliwość, że tu ordery, a tu wspólnikami są tych, którym pomagają uciec za granicę, ale oni jeszcze niszczą dorobek księdza Blachnickiego. Ten sam człowiek, Ziobro, to robi.
Tak, moje pytanie, jeśli chodzi o Jolantę Lange, skoro, tak jak mówicie, no raczej nie ma, trudno o co liczyć na rozliczenie sprawców, dlaczego według was ona zdecydowała się na ucieczkę z Polski? Czy rzeczywiście bała się tego rozliczenia?
Myślę, że po prostu nie ma pewności, nie ma poczucia bezpieczeństwa w Polsce, nie wie do końca, czego może spodziewać się po rządach PiS-u. Ponieważ ona jest dokładnie w opcji, związana przecież z opcją polityczną, przeciwną z opcją liberalno-lewicową, z prezydentami Warszawy, obecnie przecież z Rafałem Trzaskowskim, który był jej sponsorem, jej działalności pseudospołecznej. Także to jest no, bulwersujące to wszystko. A wcześniej przecież była w rządach. Była dyrektorem, jednym z dyrektorów, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, kiedy Leszek Miller był premierem Polski, a Ryszard Kalisz był ministrem spraw wewnętrznych. Więc ona z tymi środowiskami jest związana, no i zapewne jest związana z tymi służbami, z kolegami, ze znajomymi z tamtych czasów. Chcę przypomnieć, że to nie jest pierwsza ucieczka Jolanty Lange, skuteczna i udana. Bo jakoś tak się dziwnie składa, że po morderstwie, po 27 lutego 87 roku, Jolanta i Andrzej Gontarczykowie przebywali jeszcze w Karlsbergu prawie rok czasu, czy ponad rok czasu. I jakoś tak się dziwnie składa, że uciekli nagle kilka godzin, czy dzień przed wkroczeniem do ośrodka w Karlsbergu służb zachodnio-niemieckich, BND. Kto pomógł uciec Gontarczykom wówczas z Niemiec do Bułgarii, na Węgry i później z powrotem do Polski? No to są pytania, na które należałoby poszukać odpowiedzi.
Wspomniał Pan o roli, o karierze Jolanty Lange w III RP. Pokażmy fragment wywiadu z Piotrem Wojciechowskim w telewizji Republika sprzed kilku miesięcy, kiedy właśnie mówi on o znaczeniu Jolanty Lange i jej kontaktach już w III RP.
O jej działalności tak zwanej społecznej to można powiedzieć tak. Jej udział w ruchach, które z definicji były antykatolickie. Były jakby, i wektor działań był wymierzony przeciwko i kościołowi katolickiemu, jak i światopoglądowi katolickiemu. Było pewną kontynuacją tych zadań, które SB wcześniej jej dawało do realizacji w otoczeniu księdza Franciszka Blachnickiego, bo ksiądz Blachnicki budował cały czas wspólnotę wiernych Kościół.
No tak, tylko tam działała w sposób
i niestety problem
ukryty,
dla pana,
a teraz tak, już
innymi metodami, natomiast cel był ten sam, zniszczyć, tak, sabotować. Natomiast tutaj ten problem polega na tym, że prezydent Trzaskowski umożliwiał finansowanie tej działalności z finansów publicznych budżetu miasta stołecznego Warszawy.
O takiej kwocie się tyle wiemy.
O takiej kwocie się mówi. Wcześniej, zanim przeszła do tego NGO, bo tak naprawdę Prohumanum nie jest fundacją, tylko stowarzyszenie.
Tak, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Tak, obecnie nie jest jej prezesem. Ona została wycofana od chyba 2 lata temu, kiedy wybuchła w ogóle ta sprawa, ale jest wiceprezesem, jest zastępcą. Prezesem jest pani Beata Machul-Telus, nomen omen pracownik Kancelarii Sejmu RP. To taka jako ciekawostka, muszę panu pani powiedzieć. Dobrze, ale wcześniej jeszcze była w 2000, o ile dobrze pamiętam, 4 bądź 5 roku, ale na pewno przed wyborami 2005, wicedyrektorem Departamentu chyba Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc jej zakotwiczenie w tym SLD-owski, postkomunistycznym środowisku było bardzo silne. Wcześniej była związana z Danutą Waniek, w ogóle z tą frakcją SLD-owską, taką bardzo profeministyczną, taką właśnie tęczową, bardzo radykalną w kierunkach. Tak? Stąd te próby jakby osiągnięcia jakichś mandatów radnych do sejmiku i tak dalej, i tak dalej. I to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moim zdaniem służby, niestety współczesne Polski, nie spuściły jej z oka radaru swojego. Ponieważ obaj ich oficerowie prowadzący, Grochal i Wędzelewski, przeszli do Urzędu Ochrony Państwa, uważam, że przeszli razem ze swoimi aktywami operacyjnymi. Możliwe, że właśnie z nią, jaką już tajną współpracowniczą.
Wow.
To tylko fragment biografii Jolanty
Lange. Słyszycie, bo to się dzieje teraz. To nie jest 100 lat temu, za górami, za lasami. Tu Piotr Wojciechowski mówi, że pisowskie służby korzystały z usług tej pani podejrzanej o morderstwo księdza Blachnickiego. Nie wiem, czy ty też tak zrozumiałeś, Jurek, czy ty też tak zrozumiałeś, czy wyście też to zrozumieli, że służby Kaczyńskiego korzystają z usług morderców na żołdzie SB.
No tą ostatnią, tak to można zrozumieć, to ostatnie zdanie.
No i teraz należy zadać te następne ważne pytania. Komu zależało, kto dzisiaj kryje, bo myślę, że pan Piotr Wojciechowski jest jednym z nielicznych, któremu prawdziwie zależy na wyjaśnieniu do końca morderstwa księdza Blachnickiego i ukaraniu tych zbrodniarzy. On przecież, zobaczcie, w odruchu takiego, jakiejś takiej chyba bezradności, tak czytam. On z jednej strony podawał adres, gdzie ona mieszka, w ulicę i tam dalej. No ale to nieważne, bo ona już uciekła do tego. Czyli mówi, no ludzie, przecież wiemy, gdzie mieszka. Ona tu jest, nie? A tu jest, już mamy dowód w sprawie, że było morderstwo. Ona była ostatnią osobą, nie? Ona podawała leki. No to jak można, nie? No i teraz on tu, zobaczcie, jasno mówi. PiS korzystał, taką tezę stawia pan Piotr Wojciechowski, też przecież z tego pisowskiego kręgu, to właśnie z Jurkiem o tym mówimy, że jest tam paru uczciwych, ale jednak ta czapa polityczna, czyli Ziobro, Kaczyński, Morawiecki, nie? Ci, którzy decydują, oni uniemożliwiają ukaranie zbrodniarzy komunistycznych, oni korzystają dalej z ich usług, tak jak mówi Piotr Wojciechowski. No to przecież nie ja to wymyśliłem.
Mnie zastanawia Jolanta Lange, tak aktywna przecież w latach 80. agentka SB, później, o czym już przed chwilą mówiliśmy, związana z SLD. Mamy też informację, że prezydent Kwaśniewski odznaczył ją w 97 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności społecznej. Teraz niedawno ta współpraca z prezydentem Trzaskowskim, tutaj mówisz o PiS-ie i no ja się zastanawiam, jaki jest fenomen tej kobiety, kto za nią stoi, dlaczego jest tak ważną postacią.
Nie, ona sama w sobie to tam nie jest wielce ważna. Ona tylko zna wiele tajemnic, nie? No ona nie odgrywa jakiejś tam, wiecie, intelektualnej roli, czy tam, że jest jakimś myślicielem, tam demiurgiem tego. Ona zna wiele tajemnic, no, morderstw zapewne politycznych i różnych tego typu działań. I teraz zapytałaś, dlaczego ona teraz wyjechała? Ja myślę, że ona się nie boi PiS-u. Nie? To jest dla mnie oczywiste, że przecież jak oni robią konferencję prasową i ogłaszają to, a nie aresztują jej wcześniej, czyli ona wie, że włos z głowy jej nie spadnie ze strony prokuratury Ziobry, tam służb tego Kamińskiego czy kogokolwiek tam innego, nie? Myślę, że ona wyjechała na rozkaz swoich dawnych mocodawców, czyli SB, nie? Które dalej działa w Polsce w sposób oczywiście nieoficjalny i tak dalej, ale powiem wam taki przyczynek do tej tezy.
To już nie jest jakaś teoria spiskowa.
No właśnie szef czy osoba związana z tymi strukturami badania zbrodni komunistycznej, profesor Sławek Cęckiewicz. Znam go osobiście i on kiedyś na spotkaniu powiedział, napisał taką książkę tam i o Jaruzelskim, i tam o tym działaniu tych służb różnych, i GRU, i takich, śmakich w Polsce. I on powiedział, na każdy wywiad w wolnej Polsce, to już jest rok 2000 tam któryś, nie? Na każdy wywiad z byłym oficerem wojskowych lub cywilnych służb bezpieczeństwa mundurowych musiałem mieć zgodę generała Jaruzelskiego. Rozumiecie? On jest w stanie spoczynku. Stary dziadek, niby nic, nie? Ale cała ta sfora, można tak powiedzieć, dalej wykonywała rozkazy Jaruzelskiego. To już było, że tak powiem, za wolnej Polski. Za tego PiS-u 2005-2007. To wtedy się działo.
A ktoś może być już, Jaruzelskiego nie ma.
No tak, ale służby są. Ale służby są. Czy myślicie, że tam bezchołowie jakieś nastąpiło?
Nie. Czyli myślę, że wyznaczyli jakieś następcy.
Piotr Wojciechowski powiedział, ta agentka SB podejrzana o morderstwo księdza Blachnickiego weszła na służbę do trzeciej RP. Czyli pracuje dzisiaj, pracowała, nie? I tak dalej. Także mamy z jednej strony jej jawną podległość, ona ma krycie jawne, nie? Jako agentka jakichś tam służb dzisiejszego tam tych, wiecie, ABW, czy czegoś innego, czy jakiegoś tam kontrwywiadu, wywiadu, nie wiem której, bo tu pan Wojciechowski nie raczył tego sprecyzować. Myślę, że się domyśla i wie, no ale to jego warto by spytać, no tutaj pani ta Gujska Hejka jakoś nie dociekała, w której to służbie, czy to Kamiński, czy kto inny, nie? Czy może MON, w ogóle ten temat jakoś to tylko my wychwytujemy i myślę, że ona, a do tego działa nieformalna ta struktura odziedziczona po PRL-u, nie? I ona jest i wojskowa, to Aleksander Ścios często o tym pisze, o tam różnych stowarzyszeniach tych byłych generałów, i oczywiście ta cywilna. I ona z tej swojej służby dostała rozkaz, zejdź z celownika, bo być może któryś uczciwy dziennikarz będzie się chciał tobą zainteresować. I skompromitujesz teraz na przykład tam obóz Platformy Obywatelskiej czy coś takiego. Nie? Myślę, że ona nie bała się odpowiedzialności karnej, nie bała się Ziobry i jego prokuratury.
Czego się bała?
Dostała rozkaz wyjazdu, żeby nie zaogniać sytuacji tutaj w czasie kampanii wyborczej. Tak ja to czytam. Może się mylę, ciekaw jestem, jakie są wasze opinie, mówię o naszych widzach.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze was chciałam zapytać, no to w takim razie co dalej z tym śledztwem? Czy możemy się czegoś spodziewać, no pozytywnego, jakichś wyników rozliczenia?
No jeden wynik to jest bardzo pozytywny i tu szacun dla tych ludzi, którzy to zrobili. Jurek zresztą już o tym mówił, że wiemy, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. To jest wielki sukces, nie? O ukaraniu sprawców, o wyjaśnieniu mechanizmów, o roli generałów SB, którzy rozkaz wydali, bo to przecież nie Gontarczykowie wydali sobie ten rozkaz. To on poszedł z Warszawy. On poszedł z najwyższego, czyli Kiszczak lub Jaruzelski mogli podjąć, lub rezydent moskiewski, nie? A ci tylko ruki po szwam, nie? To są tylko te osoby, które mogły rozkaz tego morderstwa wydać. Jaka jest rola biskupów katolickich w tuszowaniu tej zbrodni? Bo o tym Piotr Wojciechowski mówi. Tam na miejscu sprawy strzegł biskup Wesoły i on uniemożliwił śledztwo. On uniemożliwił zbadanie sekcji zwłok. On kazał zakopać ciało jak najszybciej. To zrobił biskup katolicki Wesołowski. Przepraszam, Wesoły.
Wesoły. O to też pytają nasi widzowie o rolę Kościoła katolickiego i pokażmy fragment naszego wywiadu, ponieważ prawie dwa lata temu udało nam się po raz pierwszy spotkać na żywo w Krakowie z Joe Łosiakiem, współpracownikiem księdza Blachnickiego w latach 70. i 80. I to właśnie Joe Łosiak był tym przedstawicielem też środowiska protestanckiego. Joe Łosiak przekazał właśnie księdzu Blachnickiemu broszurę, o której mówiłeś, Cztery prawa duchowego życia, i to miało ogromny też wpływ na działalność ruchu Światło Życie. I pokażmy fragment tego wywiadu, kiedy Joe Łosiak mówi o zatrzymaniu w pewnym momencie działalności księdza Blachnickiego.
Ksiądz Blachnicki rozumiał wiele te rzeczy do jakiegoś większego stopnia. I on oczywiście chciał, żeby od dołu zmienić Kościoła katolickiego, i zrobił co mógł. On był zatrzymany. On był zatrzymany.
Ewentualnie. Myśli biskupów czy komunistów? Czy jednych?
Ja obiecywałem człowieka, który zna, żeby nie mówić kogo, ale bardzo wysoko. Był, już powiedzieli, dalej nie możesz iść. To jest to, co zrobiło się, jest dobrze, ale ksiądz Blachnicki chciał jeszcze mieć zakon swój osobisty, kołazowy, i to było zatrzymane. Nie było pozwolone.
To powiedział Joe Łosiak o księdzu Blachnickim, że został zatrzymany, by stworzyć swój zakon. I pytanie, jaka w tym wszystkim jest rola Watykanu? My dzisiaj rozmawiamy i o służbach komunistycznych, i o obecnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież ksiądz Franciszek Blachnicki był księdzem katolickim. I co na to wszystko Watykan? Mamy też pytanie od naszego widza Wesoły Ufoludek. Po co ten cyrk z beatyfikacją właśnie teraz? Dlaczego w tym momencie mówimy o teraz próbach beatyfikacji księdza Blachnickiego? Jakie są wasze myśli? Jaki stosunek ma Watykan teraz do rozliczenia tej zbrodni w przypadku księdza Blachnickiego?
Były ksiądz Jerzy. Ja bym zadał pytanie retoryczne. A jaki może mieć? Przypomnijmy sobie, niedawno państwo żeście puszczali wypowiedź księdza profesora Kobylińskiego o Watykanie. Jeżeli Watykan jest zdominowany przez komunistów, i mówił, większość kardynałów, prałatów, ludzi na najwyższych stanowiskach jest wyraźnie opcji liberalno-lewicowej, czy też po prostu komunistycznej. Więc jeżeli ktoś w Polsce w ogóle porusza kwestię komunizmu, że on jest jakimś problemem historycznym czy obecnym, mówił, to w Watykanie nikt tego nie rozumie. To jest jakiś niszowy, lokalny problem. Dla nich to nie jest żaden problem, więc cóż może dla nich znaczyć, że jeden ksiądz zginął, wielu księży zginęło, jeden męczennik więcej. A te wszystkie działania związane z beatyfikacją służą tylko tym bardziej przykryciu tej sprawy, żeby nie było głośno, żeby przykryć, bo trzeba przypomnieć i powiedzieć wyraźnie, ksiądz Blachnicki był trudną osobą dla wszystkich właściwie. Dla biskupów w Polsce to jest wiadomo, nie jest tajemnicą, od samego początku. Był trudny do zaakceptowania dla większości księży. Najpierw był chroniony przez kardynała Wojtyłę, ale do czasu, okazuje się. kiedy Wojtyła znalazł się w Rzymie, w jakimś momencie skończyło się to uprzywilejowanie. To zresztą pastor Paweł wielokrotnie o tym mówił. Ten analiza przebiegu tych wydarzeń dokładnie pokazują stosunek Watykanu. No i ta wizyta biskupa Szczepana Wesołego, odpowiedzialnego za Polonię, ten szybki przyjazd na pogrzeb, urządzenie pogrzebu, również jak najszybsze zamknięcie sprawy. Ksiądz Franciszek Blachnicki nie był łatwy również dla biskupów niemieckich, trzeba powiedzieć, tam w Karlsbergu. No bo przecież, a jednocześnie taką osobą, którą nikt nie mógł ruszyć, no, był przecież byłym więźniem Auschwitz i innych obozów. No więc zlitujcie się, przecież Niemcy nic nie mogli mu zrobić. No był po prostu męczennikiem żyjącym, autorytetem w Niemczech, doskonale posługującym się językiem niemieckim. Więc nikt nie mógł nic mu powiedzieć i zrobić, bo miał taką pozycję i taki autorytet, a jednocześnie był solą w oku dla wszystkich, ze względu na to, że był antykomunistą, więc niepoprawny politycznie, i ze względu na głoszenie oficjalnie Ewangelii o darmowym zbawieniu. No to powiedzenie na tym kazaniu, na tym wykładzie, to przecież w Karlsbergu miało miejsce, czyli w latach 80. oficjalnie. No, no przecież na to nikt nie zdobył się, żaden ksiądz, nawet ja, jak byłem księdzem. Także dla mnie jest to absolutny fenomen, jest to absolutny bohater, człowiek niesamowity. No powiedzenie oficjalnie, to jest powiedzenie biskupom i papieżowi Wojtyle, który wówczas był w Rzymie, że my nie możemy sprzeciwiać się teologii o zbawieniu, którą głoszą protestanci, bo ona jest biblijna po prostu, bo ona jest prawidłowa. No to znaczy powiedzieć, hej, musisz coś zrobić z tym orzeczeniem Soboru Trydenckiego. Nie wiem, jak to zrobicie, ale to trzeba zrobić, no. No bo co to znaczy inaczej?
Pokażmy może tę...
Tak, możemy. Kilkanaście sekund. Ksiądz Franciszek Blachnicki w sprawie zbawienia.
Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna, i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
Rzeczywiście, jak widzicie, to szczególnie dla młodych widzów też jest no, ogromny przywilej, że możemy dzisiaj też słuchać wypowiedzi księdza Blachnickiego, bo przypomnijmy, ksiądz Blachnicki był niewygodny dla komunistów, był niewygodny dla biskupów, ale też był zaangażowany politycznie. On założył przecież chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów i on miał rzeczywiście szeroką wizję, jeśli chodzi o wolność polityczną tutaj całego tego bloku Europy Środkowo-Wschodniej. No i teraz warto się zastanowić, skoro z tego co widzimy, no biskupom nie zależy na rozliczeniu tej zbrodni, nie zależy również obecnej władzy w Polsce. Pytanie, co powinni zrobić wszyscy ci, którym na tym zależy, którzy z tego, co dzisiaj to właśnie rozmawiamy też, no, bardzo doceniają rolę księdza Franciszka Blachnickiego, ale też widzą wartość w tym, żeby kontynuować jego przesłanie wolności w różnych dziedzinach życia. Co zrobić w tej sytuacji? Czy powinniśmy tylko patrzeć, no, ewentualnie trochę ponarzekać, czy jednak powinniśmy coś zrobić w tej sprawie?
Oczywiście zaangażowanie w przestrzeń polityczną, publiczną, właśnie z tym hasłem, czy bardziej z wartością wolności, jest kluczowe i to robimy. Ale myślę, że jeśli bezpośrednio chcielibyśmy dotknąć fenomenu i tego największego zagrożenia dla Kościoła rzymskiego i dla systemu komunistycznego księdza Blachnickiego, to właśnie było to, co przed chwilą pokazaliśmy. Ksiądz Blachnicki, dzięki Bogu, do którego się modlił, którego prosił o jakąś naprowadzenie na coś, co by mu dało możliwość uratowania Polski. Spotkał protestanckiego misjonarza Joe Łosiaka, który w tym samym czasie przybył do Krakowa. Chłopak z katolickiej rodziny, tu gdzieś ze Świętokrzyskiego, w Chicago, słyszy w czeskim kościele Ewangelię, nawraca się do Jezusa i działa w ruchu Campus Crusade for Christ Billa Brighta, który jest autorem właśnie tej książeczki Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. Tak, a propos, oprócz Jurka, który wtedy był księdzem i przygotowywanym do właśnie jednego z pierwszych tych księży zakonnych, zakonu księdza Blachnickiego, to na naszym obozie mieliście Zdzisława Miarę, który w tamtym czasie szefował grupie Campus Crusade. Oczywiście to było w konspiracji w Krakowie, a potem był nawet przez dość długi czas szefem oddziału, można powiedzieć, Campus Crusade, czyli ruchu MT28 na Polskę.
Możemy pokazać krótkie wrażenia Zdzisława Miary. To jest po obozie letnim projektu Mega Kościół. Wracamy za chwilę.
Jestem tutaj na obozie chrześcijańskim Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jesteśmy w Lublinie, w ośrodku, w centrum. Życie tu tętni non-stop, dzieci, młodzież, dorośli, bez przerwy jakieś spotkania, jakieś aktywności, grupy, rozmowy, rozmowy przy obiedzie, rozmowy nocne. Jest co robić, inspirujące zajęcia, małe grupy, wykłady, dużo ciekawej interakcji, naprawdę fantastyczne miejsce, żeby tu być. Także zapraszam w przyszłym roku, bo to będzie równie dobre wydarzenie.
Rzeczywiście z tego, co słyszeliśmy, ja tak sobie też w tym momencie pomyślałam, że wy jesteście dowodem na to, że misja, że te wartości głoszone przez księdza Blachnickiego, to, że on poświęcił całe swoje życie dla wolności, dla Polski. Kto jeszcze nie czytał jego biografii, to bardzo, bardzo polecam. I rzeczywiście to, że wciąż są osoby, które właśnie tak wytrwale zachęcają Polaków do czytania Biblii, do wspólnoty.
Śpiewaliśmy razem ze Zdzisławem i jego żoną, serdecznie pozdrawiamy. Też stare piosenki oazowe, które już w wielu kościołach tam zanikły, mówię o kościołach protestanckich, a u nas są, że tak powiem, częścią naszego życia. To było fajne przeżycie, żeby zrozumieć, dlaczego ksiądz Blachnicki był takim zagrożeniem dla Kościoła katolickiego? Bo to, że był zagrożeniem dla komunistów, to jest dość oczywiste. Chrystus daje wolność, daje siłę, daje zrozumienie. Dzisiaj zaczęliśmy studiowanie Księgi Przysłów Salomona, czyli żeby zrozumieć rzeczywistość, potrzebujemy relacji z Bogiem i od Niego nauki, prowadzenia, mądrości i tak dalej, to jest oczywiste. Dlaczego ksiądz Blachnicki, tego nie rozumie część tych takich katolickich zwolenników księdza Blachnickiego, dlaczego on był takim zagrożeniem dla biskupów, dla kościoła, dlaczego papież go w końcu wygonił z Rzymu, papież Jan Paweł II, i zesłał na taką syłkę do tego gdzieś Karlsbergu, gdzieś
Przecież
daleko.
Wiemy, że w kościele katolickim mieszczą się różne prądy, różne wyznania. Kościół katolicki wszystko przyjmie, można powiedzieć.
Niby tak, ale jednak nie wszystko. Protestantów takich,
przesadził, ksiądz Blachnicki przesadził.
Protestantów, którzy głoszą Ewangelię, bo są nominalni protestanci, tak jak Anglikanie, spora część Luteran, starych tych kościołów reformowanych, to oni są nominalnie, powiedzmy, że wywodzą się z tej tradycji, tam już osobistej relacji z Chrystusem nie mają i oni tworzą jakieś tam takie związki z katolicyzmem. Ale nowonarodzeni protestanci, chrześcijanie, oni są największym zagrożeniem dla kościoła katolickiego, bo oni już nie potrzebują sakramentów kościoła do relacji z Bogiem. Rozumiecie?
Że... Nawet, że ksiądz Blachnicki był protestantem?
Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I jest kilka na to dowodów.
Ale jednak pozostał księdzem.
Czy by pozostał księdzem, tego nie wiemy, bo został zamordowany w momencie, kiedy rozpoczynał już twardą współpracę z protestantami. I o tym mówią katoliccy badacze, że śmierć nastąpiła dokładnie w momencie, kiedy ksiądz Blachnicki, widząc, że został zdradzony przez Kościół katolicki, przez papieża i wygnany z Watykanu, widząc, że reforma wewnętrzna, bo wcześniej wszyscyśmy liczyli i ksiądz Blachnicki też, Jurek pewnie też, zaraz ci oddam głos, Jurek, to ewentualnie możesz rozwinąć, czy może zaprzeczyć. Wszyscyśmy liczyli, że da się od środka zreformować Kościół katolicki, że nie trzeba będzie takiej drugiej reformacji na wzór Lutra, podziału, że da się Ewangelię znowu umieścić w centrum nauczania Kościoła rzymskokatolickiego. Ewangelię, czyli nie, wiecie, te księgi opisujące życie Jezusa, tylko wieść o tym, że zbawienie jest za darmo tylko przez wiarę w Chrystusa. Niezależnie od dobrych uczynków, niezależnie od sakramentów i bez pośrednictwa księży, świętych, Matki Boskiej i kogo tam jeszcze sobie kto by wymyślił. Tylko i wyłącznie przez zaufanie samemu Chrystusowi, nie? Liczyliśmy, że to się uda. To było to, ten wielki entuzjazm tych setek tysięcy, o których Jurek mówił, że znowu Chrystus i Jego Ewangelia o darmowym zbawieniu znajdą się w centrum Kościoła katolickiego. Kiedy Jan Paweł II wyrzucił księdza Blachnickiego do Karlsbergu, ksiądz Blachnicki już wiedział, że pomimo nawet osobistej, przypominam, Jan Paweł II, był osobistym obrońcą księdza Blachnickiego podczas posługi w Polsce, kiedy jeszcze nie był papieżem, a był biskupem krakowskim. To on pomagał i chronił księdza Blachnickiego. Joe Łosiak, to właśnie jemu mówił wtedy Ewangelię tam w piwnicy gdzieś u...
Tak. Tak jak wspomina Joe Łosiak, Karol Wojtyła był pierwszym księdzem, z którym rozmawiał w Polsce, więc też mamy takie potwierdzenie, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, to słyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie.
Książkę Joe Łosiaka, Rewolucja Jezusa, możecie sobie zamawiać. Polecamy u nas. To jest spisane, to wszystko, tu są zdjęcia też z niektórymi z tych ludzi, o których mówimy i tak dalej, i tak dalej. Jurek ma taką samą mniej więcej historię i swoje zdjęcia, swoje kontakty. Tu parę nazwisk padło, które słyszeliście z tych dzisiejszych księży z ruchu azowego. I kontynuując już bardzo krótko, nie? Ksiądz Blachnicki zostaje wygnany, czyli Jan Paweł II zostaje poddany jakimś naciskom już w Watykanie, że przejście w sprawie zbawienia na pozycje protestanckie jest w kościele katolickim, watykańskim, rzymskim, jak tam chcesz go sobie zwał, niemożliwe, nie? Że Kościół nie pójdzie za biblijną drogą zbawienia. To Blachnicki zrozumiał. I co zrobił? Założył pozakościelne, niezależne od władzy Watykanu, stowarzyszenie i podpisał porozumienie z protestantami, właśnie od Billa Brighta, z Campus Crusade for Christ, na druk protestanckich książek i materiałów dla Polski w ilości niewyobrażalnej. Czyli miał zamiar zalać Polskę protestancką literaturą. I to mówią na kulu badacze katolicki. Pierwsza rata była 2 miliony dolarów na druk.
Generał Andrzej Kowalski, jego wykład znajdziecie na naszym kanale. Gorąco zachęcamy, żebyście się zapoznali i tutaj również też
i w tym momencie przychodzi rozkaz egzekucji i przyjeżdża Wesoły i mówi, nie ma śledztwa, nie ma badania ciała, tylko szybko do grobu, odprawimy, będzie świętym, do widzenia. Tyle. To jest prawda. A teraz Ziobro wypuścił właśnie osobę podejrzaną o wykonanie.
Komentarz naszego widza Jado Rado. Beatyfikacja chyba zamyka dokumenty beatyfikowanego przed publicznym dostępem.
Znaczy to jest teraz proces, tam ten postulat, coś tam jakieś. Także jeszcze można, jeszcze można.
Można, mamy wyniki naszej sądy, prosimy. Dlaczego PiS nie rozlicza zbrodniarzy komunistycznych, jest z nimi w jakimś układzie? 81% odpowiedzi, boi się 8%, jest za słabe 8% i inaczej 3%. A jakie jest wasze zdanie, dlaczego PiS nie rozlicza zbrodniarzy? Dzisiaj mówimy o zbrodni na księdzu Blachnickim, ale wiemy, że jest wiele, wiele innych jeszcze zbrodni do rozliczenia. Były ksiądz Jerzy.
No, ja podzielam tą pierwszą opinię w tej sądzie. zbrodnia na księdzu Franciszku Blachnickim, owszem, jest największa ze względu na jego pozycję i rolę, jaką odegrał w najnowszej historii Polski. Ale przecież chcę przypomnieć, że od 1982 roku do okrągłego stołu, a nawet po okrągłym stole, zostało zamordowanych około 10 albo ponad 10 księży za rządów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Żadna z tych przecież tajemniczych śmierci nie została wyjaśniona. Także to jest standard niestety w tej najnowszej, niezależnie od rządów, nikt tego nie wyjaśnił, nie mówiąc o innych zabójstwach przecież. Także pozostaje wiele do życzenia. Ja tylko mam obiekcję co do tego, co tej opinii, że sama Jolanta Gontarczyk-Lange nie jest osobą inteligentną. No, opinie tutaj, ja oczywiście nie znałem jej osobiście, ale opinie o niej ze strony tych badaczy, akt IPN-u, raczej wskazują na to, że ona po pierwsze była dobrze przygotowana. Oni byli dobrymi aktorami tam, ona zwłaszcza, bo Andrzej gorzej, nie wytrzymywał tego napięcia psychicznego i ci, którzy tam w Carlsbergu byli, no to widzieli, że on wychodził ze mszy, że nie palił papierosy, że przeklinał, nie chciał chodzić na te nabożeństwa. Natomiast ona nie miała, tam nie było cienia wątpliwości. Doskonale grała tę rolę takiej osoby religijnej. Nawet prosiła te panie, które tam były, żeby przerabiały lekcje jakiejś religii, katechezy z synem, bo oni przecież mieli syna, tam wychowywali.
Ja nie chciałem powiedzieć, że ona jest głupia czy nieinteligentna. Ja powiedziałem tylko, że ona nie jest centrum decyzyjnym, czyli no tak. Ona nie wypracowuje koncepcji walki tam z chrześcijaństwem. Chodziło mi o to, że nie jest szefem tej komórki jakiejś wywiadu, nie? Ale to, że no, każdy agent musiał mieć tam parę klepek więcej niż przeciętnie, no to jest oczywista oczywistość, nie? To tu się zgadzamy.
Tak. Chciałem tylko przypomnieć, że tylko jeden ośrodek się na niej poznał wcześniej, zanim księdzu Blachnickiemu przedstawiono dokumenty. To była osłona kontrwywiadowcza amerykańska, która znajdowała się w redakcji Radia Wolna Europa. Otóż ksiądz Franciszek Blachnicki był zapraszany wielokrotnie na wywiady i do programów Radia Wolna Europa. Nie zawsze mógł brać udział, więc wysyłał no właśnie tą najbliższą osobę. Jolanta Gontarczyk była jego prawą ręką, jego asystentką, sekretarką, osobą uprawnioną do obsługi kont bankowych. Dlatego zasadne jest również to, ta sugestia generała Kowalczyka, który tu przed chwilą występował, puszczaliście państwo ten materiał, żeby prokuratura po prostu zbadała te konta, co stało się z tymi pieniędzmi, które Amerykanie przelali. Ile rzeczywiście pieniędzy tam zostało przelanych i co z nimi się stało? Bo prawo do dysponowania tym kontem niewątpliwie posiadała, oprócz księdza Blachnickiego, właśnie Jolanta Gontarczyk. Także no... To kolejna kwestia do wyjaśnienia, ale sam jeszcze jedno tylko chciałem powiedzieć już na koniec. Wiele wątków, wiele spraw niewyjaśnionych wokół księdza Blachnickiego. Biblia mówi nam, jeżeli rozpatrujemy, zastanawiamy się nad naszymi przywódcami, którzy byli dla nas mentorami, autorytetami, i którzy byli przed nami, dobrze, żebyśmy patrzyli na koniec ich życia i z tej perspektywy, przez koniec ich życia, żebyśmy oceniali całe ich życie. I dokładnie to sugerujesz również ty, Pawle, żeby zwrócić uwagę na to, co on zrobił na końcu, w ciągu ostatniego miesiąca, bo ten kontrakt z Amerykanami był podpisany na początku roku, wówczas 1987 roku, a 27 lutego już nie żył. Także to wiele mówi. Patrzmy na naszych przywódców, na koniec ich życia. Patrzmy na życie księdza Franciszka Blachnickiego przez ostatnie jego decyzje, dokładnie przez koniec jego życia, bo to jest bardzo wymowne i to rzutuje na całe jego życie.
Bardzo dziękuję za ten głos taki podsumowujący, bo rzeczywiście, kiedy rozmawiamy o księdzu Franciszku Blachnickim, no warto się zastanowić, no ale co my dzisiaj z tym możemy zrobić, jak to zastosować.
To jest najprostsze, to co robimy z Jurkiem, z wielu innymi, ze Zdzichem, z Dżołosiakiem, z jego żoną Anią i jeszcze wiele, wiele osób z tamtych lat dalej działa, żeby prawda o Jezusie Chrystusie dotarła do Polaków. Czyli proste przesłanie. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Tylko przez zaufanie Mu. Nie przez Kościół, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki. Jezus stoi u drzwi, zmartwychwstał, stoi u drzwi, chce wjechać na twoją chatę, ale ty musisz go wpuścić. To jest tajemnica zarówno Biblii, można powiedzieć, jak i też sukcesu i misji księdza Blachnickiego.
To rzeczywiście ta prawda może zmienić też wasze życie. Jeśli macie pytania, piszcie do nas, możecie również dzwonić teraz na planszy. Nasze dane kontaktowe piszcie na kontakt@idspodprat.pl lub telefon pastor Paweł Machała 533 906 230. Z chęcią też wyślemy wam darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. My tutaj co niedzielę na Placu Litewskim w Lublinie widzimy coraz większe zainteresowanie, coraz więcej osób podchodzi do nas, bierze Biblię. A ja jeszcze sobie pozwolę przeczytać dedykację, którą dostałeś właśnie od Joe Łosiaka na książce Rewolucja Jezusa. Drogi Paweł, jesteś dowodem dla mnie od Boga, że nasza praca jest Jego dzieło. Niech nas Bóg razem błogosławi, jak razem dla Niego tylko pracujemy. Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego. Także widać, że ta walka, ta podróż o wolność trwa. To myślę, że jest też taki, no, coś optymistycznego w dzisiejszym rozmowie.
Jeśli chodzi o kontekst polityczny dzisiejszy, to można by spróbować nakreślić taki bardzo zgrubny obraz. Na pewno, tak jak Jurek powiedział, w tych środowiskach rządzących jest dalej wielu uczciwych ludzi, którzy chcieliby prawdy, wołają o nią, ale rozbijają się o mur milczenia, zmowę tych najwyższych decydentów, takich jak Ziobro, Kamiński, Morawiecki, Kaczyński. Nie? To oni ukręcają łeb zarówno prawdzie o zabójstwie, i Dudę jeszcze trzeba by dołożyć, o morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież to znamy. Jak Kaczyński, jak Duda obiecywali, że śledztwo zostanie wznowione. I co? I nico! Oszukali was i tyle. My tam niewieleśmy się spodziewali. Także ta część, można powiedzieć, polskiego establishmentu prawicowego, tu Jarosław Kaczyński oczywiście jest tym najbardziej rozpoznawalnym naczelnikiem państwa, on rozmowy z komunistami prowadził, zarówno tymi polskimi, okrągłostołowymi, ale prowadził rozmowy wyżej. On prowadził rozmowy z Moskwą. I sam o tym poinformował opinię publiczną. Bo wiecie, gdyby to gruchnęło gdzieś tu, teraz i tak dalej, że Jarosław Kaczyński prowadził rozmowy z Moskwą w latach 90., nie? W tych właśnie czasie przejścia z jednego systemu do następnego, no to by był szok. Dlatego on sam przyznał się do rozmów z wysłannikiem służb rosyjskich komunistycznych na Polskę, niejakim Wasinem, zdaje się, i że rozmawiał z nim przywódcę, czyli to na stopie towarzyskiej, odwiedzał go. To są przecież zachowania agenta, nie? Agenta wpływu czy czegoś takiego.
Myślisz, że Kaczyński jest agentem Moskwy?
No przecież on sam, nie, że teraz jest, tylko że wtedy funkcjonował jako agent wpływu Moskwy na Polskę, bo dyskutował z tym Wasinem przywódcę, jak mamy zbudować Polskę, znaczy on z tym Wasinem, nie? Żeby przypominała Finlandię, czyli taką strefę buforową pomiędzy Zachodem a Wschodem. Nie? I to Kaczyński się do tego przyznał. Nie, żebym ja go oskarżał o to, rozumiecie? To mamy twardy fakt, nie? Jego, że tak powiem, autodafé, nie? Że on sam na siebie doniósł, nie? Myślę, że po to to doniósł, żeby to dzisiaj nikt tego już nie wyciągał. A to jest klucz do reszty jego biografii. Nie? Że on rozmawiał z wysłannikiem, czyli kimś nad Kiszczakiem i nad Jaruzelskim. To żeby było jasne. On rozmawiał, Kaczyński, z kimś nad Kiszczakiem i Jaruzelskim. Bezpośrednio wysłannik Breżniewa, można tak powiedzieć, nie? Na Polskę, czy ogólnie komunistów na Polskę, nie? Moskiewskich. Także to jest pierwszy filar. I teraz drugi filar to podał pan Piotr Wojciechowski, że PiS korzysta z zasobów służb PRL-u. Czyli jest w jakiejś formie układu ze służbami PRL-u. I teraz, jeśli by chcieć tak, no, taki szeroki pokazać wachlarz tego, czy tak z bardzo dalekiej perspektywy, to ja stawiam tezę, że wojskowe służby PRL-u wspierają PiS, a cywilne, czyli SB, wspiera Platformę. Dlatego jest tak trudno mi powiedzieć, na kogo macie zagłosować, rozumiecie? Bo wybieramy między służbami PRL-u tak naprawdę. I to jest nasza tragedia dzisiaj. Po 30 iluś tam latach niby wolnej Polski.
I no myślę, że sytuacja jest też dużo trudniejsza, żeby połapać się po prostu, kto jest dobry, kto jest zły. Gorsza niż w latach 80., ponieważ tak jak no, mówimy, PiS, jeśli chodzi na przykład o księdza Brachnickiego, no to Andrzej Duda daje mu pośmiertnie order.
A w tym czasie wypuszczają osobę podejrzaną o zamordowanie księdza. Praktycznie, żeby się stała nieuchwytna. Do Nowej Zelandii.
No, mamy śledztwo, także też taka informacja idzie do Polaków, że jednak coś się dzieje w kwestii wyjaśnienia.
Oszustwo przedwyborcze i tyle.
Księdzu Brachnickim, także rzeczywiście no, sytuacja jest, myślę, że bardzo skomplikowana i trudna, ale też zachęcamy was, żebyście do nas pisali, jeśli macie pytania, jeśli macie też propozycje kolejnych tematów, które powinniśmy poruszyć w telewizji Idź Pod Prąd, to jesteśmy też do waszej dyspozycji, a jeśli chodzi o to, co robić w najbliższych wyborach, też mam nadzieję, że będzie okazja o tym porozmawiać, ponieważ już w tę niedzielę, 27 sierpnia, o godzinie 17:45 w niedzielę będziemy organizować live dla was, transmitować na grupie Idziemy po Wolność i tam będziecie mogli też zapytać pastora Pawła Chojeckiego o najbliższe wybory polityczne, również o twoje obietnice wyborcze, bo przypomnijmy, że w dzień wyroku ogłosiłeś, że będziesz kandydował na prezydenta w 2025 roku, także to wszystko będzie się działo w niedzielę. Na grupie na Facebooku Idziemy po Wolność. Ja myślę, że już będziemy powoli zmierzać do końca. No, na pewno czymś optymistycznym z tego wszystkiego jest to,
a to
że...
ja wam pokażę coś proszę optymistycznego. Bardzo. Apostoł Paweł siedzi zamknięty, no, w więzieniu to jest areszt domowy, czyli nie takie ciężkie więzienie, no ale jednak ma kajdany, nie? Tam przyjmuje Żydów rzymskich i mówi, że no tutaj te kajdany noszę. 20 rozdział ostatniego rozdziału. Z powodu nadziei Izraela, czyli z powodu Mesjasza, dźwigam ten łańcuch. I chciałem wam pokazać ostatni werset. Bo dzisiajśmy też o tym trochę dyskutowali, że dlaczego Dzieje Apostolskie nie kończą się sceną, gdzie Paweł trafia przed Cezara, no i tam wyjdzie, czy on jest tam winien, czy nie winien. Kończy się tak. Apostoł Paweł przebywa w tym więzieniu, 31 werset, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. I teraz można by to troszeczkę lepiej przetłumaczyć. Żeby zrozumieć kontekst, Cesarstwo Rzymskie, najpotężniejsza machina militarno-państwowa wszechczasów tam, w tamtych okresie. Nie? No i wszyscy pytają, no co na to Cezar? A tu nie ma ani słowa o Cezarze. Gdzie Bóg ma Cezara? No to już tam sobie dopowiedzcie. Głosząc królestwo, można powiedzieć, cesarstwo Boga i nauczając o Panu. Kryjos to był tytuł cesarza. O wszechcesarzu Jezusie Chrystusie. No to jest optymistyczne zakończenie także i naszej sprawy.
Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Był dzisiaj z nami na łączach były ksiądz Jerzy. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci również.
Ja również dziękuję.
A Wam dziękujemy, że byliście z nami na żywo, ale też dziękujemy Wam za Wasze wsparcie, ponieważ co miesiąc mamy cel 1000 gitar, 1000 wpłat na projekt telewizji Idź
Nie
pod
jest
prąd.
Tylko taki, wiecie, cel, no także nam się uwidziało, tylko no, żeby móc funkcjonować, każdego dnia nadawać. Wiecie, że nikt tego nie powie, coście tu usłyszeli. Nikt w Polsce. Nie? Mówię w publiczny sposób, bo tam pewnie gdzieś przy jakichś uroczystościach czy spotkaniach prywatnych to takie rozmowy są, ale nikt publicznie tego nie nada w eter. To możecie zobaczyć tylko w telewizji Idź Pod Prąd. No i was. Dajemy wam okazję wziąć udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu.
Obecnie jest 580 gitar, także jeszcze trochę brakuje, ale też możecie sobie zobaczyć, wczoraj opublikowaliśmy reportaż, jak wygląda życie protestantów i tam w tym krótkim filmie możecie też zobaczyć, jak tutaj nam się żyje, co możemy dzięki też waszemu wsparciu organizować. No i zachęcamy was do wsparcia, dziękujemy wam, że jesteście z nami co miesiąc, a to jeszcze nie koniec, dzisiaj o 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Dzisiaj będzie ciekawa historia. Zapowiedź już za chwilę. Do zobaczenia.
Andrzej, który całkowicie zmienił swoje życie i to nie w kwiecie wieku. Opowie nam o tym, dlaczego, jak to zrobił. Zapraszam was dziś na 18:00.